Ja myślę, że zaczęłam malować dlatego w Wiedniu, że tam miałam zupełny kryzys języka. Znaleźliśmy się w Wiedniu 1 stycznia 1959 roku wyłącznie dlatego, że mój ojciec, który w 1956 roku na fali października został ministrem kultury, w 18 miesięcy potem został szurnięty przez Gomułkę, który nie bardzo nie lubił jego programu stypendialnego, szczególnie za granicę. Jak chłasko został za granicą, to był to dobry powód, żeby on wyleciał z posady. I potem chciał się go pozbyć z kraju, jak to często bywało, bo ojciec był dosyć popularną osobą, bo już był popularną osobą przed wojną. Był takim legendarnym redaktorem legendarnego pisma. I ludzie go znali, więc w związku z tym proponowali mu placówki, najpierw zdaje się Mongolię, potem Grecję, gdzie jeszcze rządzili generałowie. No i jak zaproponowali Austrię, to rodzice się zgodzili, bo znali niemiecki. Wylądowaliśmy w Austrii, ja już miałam 12,5, w tym wieku nie jest się całkiem łatwo nauczyć nowego języka. Byłam wyrwana ze szkoły, ze swojego środowiska. I zupełnie zablokowana, to znaczy nie robiłam żadnych postępów. No i tam pewnego dnia dzięki miłej nauczycielce rysunków zrobiłam swój autoportret tak udany, że postanowiłam z miejsca zostać malarką. I tak poważnie się do tego wzięłam, że chciałam, żeby nie chodziła do szkoły, tylko żeby była oddana do fachu, żeby się od razu uczyć malarstwa. No więc, ale tymczasem po śmierci mamy odnalazłam przechowywane przez nią pieczołowicie swoje jakieś rysunki, obrazki i tak dalej, wycinanki, od które sięgają roku drugiego, trzeciego, czwartego mojego życia. I oto się okazało, że o tym zupełnie zapomniałam, bo chciałam podjąć tą decyzję, że to moja decyzja, zostanę malarką. Ja zupełnie zapomniałam o tym, że właściwie miałam już taką twórczość jako dziecko, a co więcej również bardzo autoportretową. Kiedy na przykład po śmierci Stalina byłam w przedszkolu, stałam na warcie. Byłam tak wstrząśnięta tym, że była żałoba w przedszkolu, a u nas w domu nie było żałoby, wręcz przeciwnie, że wtedy zachorowałam na anginę. Jak wstałam z tej anginy, pierwszą rzeczą, którą zrobiłam wycinankę, która przedstawia mnie stojącą na warcie przed portretem Stalina. Co więcej, zrobiłam Stalina taką metodą wcierki, jak wtedy wisiały te portrety Stalina, a siebie jako pionierkę, którą chciałam być, bo jeszcze byłam za mała, żeby nią być, z wielkim czerwonym sztandarem w rączce. To dobry przykład, że większość autoportretów jest zwykle marzeniem, snem tych artystów, a nie żadnymi realiami. Oczywiście jakaś pamiętam, że już przed laty, kiedy wspomniałam o tej wycinance, od dziennikarka wykrzyknęła uradowana, to pani już była od małego stalinistką, więc ja odpowiedziałam tak, w tym sensie, wie pani, dzieci ulegają indoktrynacji najszybciej. Ja byłam łatwowiernym dzieckiem. No ale krótko mówiąc, ja już się wcześniej tym zajmowałam, tylko że to do tego nie przywiązywałam żadnej wagi, bo mama, która była amatorką pianistką, chciała ze mnie zrobić pianistkę, a tatuś był literatem, mama zresztą też była literatką, więc wszyscy mówili, Ewuniu, ty też będziesz literatką, więc ja jakoś byłam tak w to ukierunkowana. Ale wtedy, jak nagle się znalazłam za granicą i nic nie mogłam napisać, to po namalowaniu tego autoportretu, notabene wtedy z lusterka, postanowiłam, że ja zostanę malarką i wtedy zdecydowałam się wreszcie powiedzieć mamie, że od dziś ja nie gram na fortepianie, a gram od czwartego roku życia. Więc to było rzeczywiście wielki przełom. Tak sobie to wbijam do głowy i tak jeszcze o tym napisałam chyba pod koniec ubiegłego wieku, bo jeszcze wtedy żyła mama, ja jeszcze nie znalazłam tej swojej całej wczesnej twórczości. A teraz na przykład na wystawie, która teraz jest w Toruniu, to ja ją zaczynam od 1959 roku. Bo moim takim pierwszym tam autoportretem był z kolei po tym, który namalowałam w szkole. To najpierw mój taki właściwie pierwszy świadomy autoportret, tak mama napisała z tyłu autoportret Ewusi, to jest ten na warcie przed portretem Stalina, a ten potem w Wiedniu, który namalowałam, Ewa Syrenka. A dlatego, że ten przełom językowy nastąpił, kiedy płynęłam w morzu z koleżanką. Nie mówiłam nic, aż w końcu do tej koleżanki zaczęłam mówić po niemiecku, płynąc w morzu. I tak mi się to podobało, a ojciec zawsze mówił Pantarei. Ja nagle zrozumiałam, wszystko płynie, ja płynę. I z takiej radości namalowałam siebie jako syrenę.
Z tej wielkiej radości z Syrenie i z tego Pantarei i z tego, że nagle zaczęła pani mówić, powstały też pierwsze zdjęcia, bo to były wakacje, na które pojechała pani z aparatem.
Tak, tak, bo to były wakacje, na które ja nie chciałam pojechać, bo ja musiałam pojechać z Austriaczkami. Ja dalej nic nie mówiłam, więc już naprawdę to było maltretowanie mnie, żebym jeszcze musiała pojechać z takimi dziewczynkami, z którymi się nie mogę porozumieć. Już rodzice, żeby jakoś mi to osłodzić, wybrali najśliczniejsze wakacje, mianowicie na kolonie do Włoch z tymi koleżankami szkolnymi. No i właśnie tam, a ojciec też jeszcze kupił mi przed wakacjami pierwszą kamerę. On się, jakiś antytalent techniczny, zamiast kupić jakiś przyzwoity aparat, to kupił taki chyba aparat, który istniał, był nowoczesny, kiedy on był młody. Takie pudełko z dosyć dobrą optyką, ale po prostu tylko pudełko. Bilora Box, takie tak to się wtedy nazywało. I ja tym aparatem zrobiłam tej koleżance, z którą płynęłam w morzu, do której się odezwałam po niemiecku, jej i sobie zdjęcie, żeby jakoś je uatrakcyjnić, to wpadam na pomysł, że będziemy trzymać wazy na głowach. I zawiesiłam to pudełko, które miało taką rączkę na sznurku, na ławce, ono miało samowyzwalacz i zrobiłam sobie to zdjęcie i nagle pomyślałam sobie, że jak to byłoby dobrze, będę sobie robić całe życie zdjęcie, a potem zostawię to w prezencie ludzkości. Będą widzieli, jak ja wyglądałam zawsze od małego do starego. Nie pomyślałam o tym, że jak... I robiłam sobie dalej te zdjęcia, nie pomyślałam o tym, że na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na którą się wybrałam, tu rzeczywiście z pełną świadomością, dlatego że uważałam, że na pewno najlepsza Akademia Sztuk Pięknych na całym świecie to jest w Warszawie. A tam jak coś sugerowali przyjaciele ojca, że może za granicą, że oni by pomogli, żebym ja studiowała, no, ale ja tu wróciłam. Okazałam się od razu być najgorszą studentką. No właśnie, i jakoś zaczęła się jakaś właściwie taki najsmutniejszy okres w moim życiu. I na tej akademii między innymi uważali, że tylko bez talencie posługuje się fotografią, więc musiałam ukrywać, że fotografuję i że się inspiruję fotografią. I w ogóle musiałam ukrywać, w szkole robiłam byle co i poświęcałam się malowaniu w domu. W połowie studiów doszłam do wniosku, że ja muszę stąd wywiać, bo inaczej nic tu ze mnie nie będzie. To znaczy, że moje szanse tutaj są żadne. No i zaczęłam jakoś w tym... Wywoziłam swoje prace, jakoś tam zaczęłam się zahaczać. Pierwszą wystawę w Londynie miałam wtedy, kiedy miałam, nie byłam na niej, bo robiłam dyplom w Warszawie, strasznie słaby dyplom. I wiedzieli o tym tylko Mietek Poemski i moja mama, że ja mam tą wystawę, bo się wszyscy baliśmy, że mi nie dadzą dyplomu, jak wyjdzie na jaw, że ja wystawiam w Londynie, a co więcej sprzedaję tam za jakieś niskie ceny te swoje obrazki, co było kompletnie nielegalne, za dewizy. Potem przywożę te dewizy, wymieniam je tutaj u konika na złotówki, prowadzę jakąś ogólnie działalność nielegalną. No i myślę, że gdyby nie to, że w 67 roku umarł mój ojciec i mama bardzo ciężko chorująca od wojny i nie chciała stąd za żadną cenę wyjechać i w związku z tym ja też tutaj dalej siedziałam jakoś. Co prawda starałam się ciągle wyjeżdżać, ale tak na dobrą sprawę byłam tutaj jakoś, stałam się głową naszej rodziny i w jakiś sposób byłam tutaj dalej.
To malarstwo, o którym zaczęłyśmy mówić, skończyło się bardzo gwałtownie.
U mnie wszystko gwałtownie.
I to skończyło się nie w takim momencie, kiedy pani robiła coś wbrew innym, nielegalnie, powoli, kiedy upominała się pani o uznanie. Przeciwnie, to był moment, kiedy związała się pani ze znakomitą galerią. To był moment, kiedy krytycy cenili pani pracę. To był ten czas, kiedy powstawały świetne autoportrety i wszystko było na najlepszej drodze do tego, Właściwie to nie wiem do czego, to jeszcze większej sławy?
No nie, do tego, żeby żyć z malarstwa, o czym masz każdy artysta, bo przecież większość artystów to ledwo może związać koniec z końcem, wykonuje jakieś niezliczone hałtury, a jak się znajdzie dobrą galerię, no to jedyne marzenie, żeby już w niej zostać, będą sprzedawać te obrazy. To i tak, to o tym właśnie nawet jeszcze wszyscy dookoła marzyli, wszyscy mi zazdrościli, ale... Życie ludzkie oraz sztuka mają swój własny bieg i to, co tam sobie wyobrażamy, co byśmy chcieli, to nie pokrywa się z tym, co jest. Ja widocznie ten kryzys, który mnie dotknął już w Polsce, te bardzo trudne lata po śmierci ojca, choroba mamy, straszliwa choroba mojego brata, jego próby samobójcze, jego śmierć kliniczna, jego przywrócenie i tak dalej. To wszystko jakoś pewnie spowodowało, że tam załamał się kolor. No, krótko mówiąc, malowałam kolorowe obrazki, aż nagle nie mogłam już nic kolorowego namalować. Malowałam każdy obraz tak długo, aż się robił całkiem czarny. No i galeria, która chciała handlować tymi obrazkami, nimi handlowała, jakoś się mnie pozbyła, ale ironia losu była większa nawet, bo wtedy umarł Harry Fischer, który był emigrantem z hitlerowskiej Austrii i który całą tą galerię stworzył w Londynie. Jedną z najbardziej prestiżowych galerii nie tylko Anglii, ale świata wtedy. Ale po jego śmierci galerię przejął jego syn, który chciał być pisarzem, który chciał wrócić do Austrii, który nie umiał tej galerii prowadzić. I mając w tej galerii obrazy Klimta, Egona Schiele i Henry Moore'a na kontrakcie, on doprowadził wkrótce potem, jak ja po swoim kryzysie wróciłam z Londynu do Polski, tak on doprowadził galerię do bankructwa i wrócił do Austrii. Jest tutaj wszystko, cała ta historia. Ja długo o tym nie wiedziałam, bo to było dla mnie strasznie pocieszające, bo ja tak sobie wyrzucałam to swoje szaleństwo, że ja nie los mi dał taką szansę, a ja z niej nie skorzystałam. Zamiast malować, to teraz... Aha, bo wróciłam do Polski, nie mając żadnego innego zajęcia, zaangażowałam się do wykładów historii sztuki w szkole filmowej w Łodzi. Tam dojeżdżałam z Warszawy do Łodzi za jakieś psie pieniądze. No, to było w momencie, kiedy sama przestałam być artystką, zaczęłam wykładać o sztuce nowoczesnej. To było naprawdę absurdalne. To się tak składa. Nie, ja myślę, że nie przewiduję. Jeśli w ogóle, to myślę, że być może widziałam coś innego. To znaczy widziałam wyczerpujący się język malarstwa i widziałam to, że moje być może możliwości, moje własne się już wyczerpały. I że ja jestem osobą, która lubi zrobić coś nowego, co mnie ciekawi, a nie zrobić stale w kółko to samo. Więc malować mogłabym pewnie tylko za cenę tego, żebym dalej to powtarzała. A czego pewnie nie chciałam zrobić, ale to jest taka racjonalizacja ex post, dlatego że wtedy ja byłam po prostu nieszczęśliwa, że tak się to zdarzyło, że ja nie mogę malować tych obrazów, nie jestem w stanie, w związku z tym tracę grunt pod nogami wtedy, kiedy sobie wyobrażałam, że będę bogata, sprowadzę mamę do Anglii, dam brata do dobrej kliniki, żeby tam wyzdrowiał i tak dalej. Te wszystkie mrzonki, którymi żyłam, w jednej chwili się załamały.
Ale później, znaczy nie tak od razu, ale kiedy wróciła pani później z Nowego Jorku do Polski, wróciła pani już nie jako malarka, tylko jako artystka instalacji.
No tak, dlatego że ja wtedy, jak się zaangażowałam do tej Łodzi, nawet jeszcze myślałam, że ta szkoła filmowa to jest jakaś lepsza, ale wtedy w 78 jesienią, to ona była po prostu pod każdym względem beznadziejna. Tam jacy się kształcili tacy, żeby być, nie wiem, reżyserami w telewizji, kręcić propagandowe filmy. Niektórzy z nich byli starsi ode mnie. Wszyscy byli jakimiś pijakami okropnie. Większość była jakimiś chamami. Ta atmosfera była beznadziejna. Więc ja tam naprawdę byłam przygnębiona idąc taką Piotrkowską, gdzie restauracje to były jakieś mordownie, nic nie można było zjeść, wszystko było takie czarne. Mieszkałam poprzednio w takiej ładnej dzielnicy Londynu, która się nazywa Mała Wenecja. Miałam za sąsiadów, artystów, kimś byłam i teraz zostałam znów zdegradowana do jakiejś tam wykładowczyni w tej szkole filmowej. Ale chodząc sobie tą Piotrkowską, zaczęłam się interesować wystawami sklepowymi i takimi draperiami. Z pewnego dnia kupiłam sobie 30 metrów milanesu, białego, różowego i czarnego. I potem mi przyszło do głowy, że na tym ja bym mogła rysować i robić takie freski, całe pokoje i na tym z tego zrobiłam swoją pierwszą instalację, która się w styczniu 1979 roku została pokazana w małej galerii Empiku na ścianie wschodniej. Jak to zrobiłam, tą instalację, to zobaczyłam, że ja mam teraz coś już zupełnie innego do zrobienia. I że z tego można zrobić rzeźbę z powietrza, architekturę z powietrza. Mogę to łatwo przewieźć. Zobaczyłam jakoś. I to wtedy pomyślałam sobie, że trzeba się urwać z tej szkoły, się tym zająć. Ale jako, że byłam w tarapatach finansowych, dałam się jeszcze namówić Jackowi Woźniakowskiemu, żeby potem jesienią 80 roku zacząć uczyć na KUL-u. No i to był kolejny jakiś mój tutaj epizod. Też to bardzo miły. Lublin był w ruinie, ale studenci bardzo mili. Co prawda nie mogłam mieszkać w hotelu dla wykładowców KUL-u, bo byłam kobietą, a on był tylko ściśle męski, więc mieszkałam w hotelu studenta zaocznego, który zaiste był też mordownią. I to był powód, dla którego po jednym takim semestrze zdecydowałam, złożyłam swoją dymisję i postanowiłam, wyjechałam wtedy znów gdzieś za granicę i zrobiłam jakieś tam kolejne instalacje. Te instalacje gdzieś zostały zauważone i w roku 81, w maju 81, już z instalacjami pojechałam na Biennale do Medellin, Kolumbia. Nie zdając sobie sprawy, że to jest centrum narkotykowe i że ja właśnie ta mafia narkotykowa zorganizowała to Biennale. Większość artystów została tam zaproszona, ale tego zaproszenia nie przyjęła. Na przykład Magda Abakanowicz dostała, też ją zaprosili, ale przyjechałam tylko chyba z całego bloku socjalistycznego, tylko ja. Jakaś znalazła się jedna dzielna. No i to był początek mojej kariery amerykańskiej, bo tam się znalazła galerzystka z Bostonu, która zaprosiła mnie potem na jesień do Bostonu. I tak zaczął się mój epizod amerykański.
Zajrzyjmy do książki Manhattan i Mała Wenecja. Bardzo proszę o przeczytanie tego fragmentu, które dotyczy prawdy w sztuce. Jest z nami pani Paulina Połowniak.
Agnieszka Drotkiewicz. Niektórzy uważają, że zbytnie zanurzenie sztuki w prywatności artysty odgradza odbiorcę od tej sztuki, czyni ją niezrozumiałą. Mnie się wydaje, że nie. Że w dobrej sztuce zawsze widać to, co uniwersalne, w tym, co partykularne, a szczegół, konkret, mimetyzm dają emocjonalną prawdę, o czym pisała pani w eseju Droga do ciebie, jak pani uważa? Ewa Koryluk. Prawda w sztuce, nie inaczej zresztą niż w życiu, jest względna i nie tylko emocjonalna, Agnieszko. Sztuka odwołuje się do naszej wiedzy, inteligencji, wrażliwości. Apeluje też do emocji, ale na nich nie gra, czym się różni od kiczu, reklamy, propagandy. Nie każdemu twórcy zależy na prawdzie. Nie każdemu odbiorcy na jej wyłuskaniu z książki czy obrazu. Sporo ludzi zadowala się półprawdą czy wygodnym kłamstwem. Wśród artystów poszukujących prawdy nieliczni tylko posiadają dar jej ukazania, a przeważająca większość nie ma w ogóle tej ambicji. Produkuje rozrywkę, dekoracje i sensacje, serwuje bujdy na resorach, podsyca mrzonki, powiela szablony, upowszechnia bzdury i zabobony. Tak jest najłatwiej i najbardziej się opłaca. Sztuka to fikcja i iluzja, mogąca jedynie służyć prawdzie. Artysta nie mówi prawdy, ale swoim kunsztem sprawia, że ją odczuwamy. Ale co dokładnie? Raz odczuwamy prawdę, bo utwór musnął w nas całą gamę strun i wzruszył, olśnił i oświecił swoim bogactwem. Ale kiedy indziej prawdę objawia nam coś przeciwnego. Zawężenie pola widzenia, rygor, prostota, skrót, lakoniczność, synteza. Szczegół, konkret, mimetyzm mogą mieć wartość, Agnieszko, albo nie. Flaubert urzeka nas w Salambo prawdziwym przepychem zmysłowości. Kafka objawia nam w procesie jakby sam kościec prawdy. Konkret może być nudny jak flaki z olejem. Mimetyzm bywa nie do zniesienia. Utwór można utopić w powodzi najprawdziwszych szczegółów lub w bezdennej nudzie generalizacji. W sztuce nie ma recept, ale jedno jest pewne. Tylko temu udaje się dotrzeć do prawdy, kto jej pragnie i szuka uparcie i umie nam przekazać. Ludzie prawdomówni i poszukiwacze prawdy unikają raczej, znając jej relatywność, słowa prawda. Mają je na ustach notoryczni kłamcy i hipokryci, oszuści i manipulatorzy, świętoszki i fanatycy. Odkrywanie prawdy wymaga wytrwałości, zdolności i sprzyjających okoliczności. W warunkach trudnych i tragicznych poznaje się zwykle prawdę znacznie lepiej niż w łatwych i normalnych. Ten, kogo los oszczędził, wie o prawdzie mniej od tego, komu los podstawił nogę. Prawdy życiowej ani artystycznej nie oczekuj, Agnieszko, od ignorantów, nieuków i leniuchów, nicponi, błaznów i bęcwałów. Do prawdy trzeba, jak do wszystkiego, talentu i charakteru, wewnętrznej dyscypliny i pracy nad sobą. Zamiast dywagacji o prawdzie w sztuce, proponuję ci teraz przenośnie, Agnieszko. Od czego zależy smak prawdziwej kawy? Od jakości ziarenek i sposobu ich zmielenia. Od jakości i temperatury wody i powietrza. Od ciśnienia i rodzaju naczynia do parzenia i tak dalej. Każde ziarenko kawy jest inne, jak każdy z nas. Kawa z jednego ziarenka smakuje inaczej od kawy z innego, ale tak minimalnie, że trzeba nie lada znawcy, by się na tym poznał. Smak prawdziwej kawy zna tylko ten, kto ją pił choć raz w życiu. Prawdziwy artysta wysila się naprawdę tylko dla prawdziwego odbiorcy. Gdyż nie jest tajemnicą, że z miłości do prawdy łatwiej stracić życie niż zrobić karierę. Cicha większość, w tym artystów, ogranicza się zwykle do obowiązującej aktualnie w ich świadku prawdy partykularnej. Prawdę stawiam w cudzysłowie, bo to słowo tak zdyskredytowane jak miłość, pokój, sprawiedliwość czy prawo. W stalinowskiej prawdzie nie było słowa prawdy. Na samą myśl o partii prawdy przelatują mnie ciarki. Ale twojego pytania nie lekceważę, Agnieszko. Wiem, że chodzi ci o to je ne sais quoi, otwierające nam oczy na świat i rzucające promyk światła w głąb ciemnego ja. Pytasz mnie o prawdę objawiającą się nam stopniowo albo nagle w procesie percepcji, o prawdę konstytuującą się w umyśle dzięki dziełom sztuki. Do tej prawdy dojrzewa się wolno. Odzwierciedla ona bowiem nie prostotę, ale komplikacje istnienia. Jego złożoność przekłada się w sztuce na komplikacje struktury, czasem wręcz nieprzeniknionej przy pobieżnej lekturze czy powierzchownym oglądzie. Do arcydzieł się dorasta i powraca wielokrotnie po nowe przejawy prawdy. Z wiekiem uczymy się odkrywać i akceptować sprzeczności w prawdzie, ale tylko wtedy, jeśli nie żyjemy w fałszu i samozakłamaniu. Artysta jest zanurzony w swojej indywidualnej prywatności, nie może być inaczej. Ale nie każda prywatność jest jednakowo ciekawa i nie każda sprzyja poszukiwaniu prawdy. Również prawda uniwersalna jest relatywna, ale droga do uniwersalności prowadzi zawsze przez prywatność. Paradoks prawdy w sztuce polega na tym, że kunsztowna struktura artystyczna kłamstwa pozwala nam dostrzec ukrytą prawdę życia albo przynajmniej usłyszeć jej sygnał. Podam ci przykład. Po lekturze W cieniu zakwitających dziewcząt stwierdziłam w latach gimnazjalnych, że nie znam dziewczynek tak niegrzecznych jak banda Albertyny. Czy u schyłku XIX wieku istniały naprawdę panny tak rozwydrzone? Zapytałam mamy. No, mon enfant, zamrugała wesoło. To były chłopczyki. A widząc moje osłupienie, dorzuciła. Wzorem Albertyny był szofer Prusta, awanturnik. Zginął w wypadku samolotowym. Co za bezczelne kłamstwo, wyrwało mi się. Nazwać bandę łobuzów jeunes filles en fleur. Ale ile w tym prawdy, mruknęła mama. Kto się ukrywa? Urwała i machnęła ręką, zamiast powiedzieć, kto się ukrywa, ten musi kłamać w żywe oczy i żyć w masce przyrośniętej do twarzy. I to on właśnie wie najlepiej, na czym polega maskaradowa siła fikcji.
Fragment z książki Manhattan i Mała Wenecja. A jaka jest, proszę pani, prawda o postępie, o rozwoju cywilizacji, o tym, w jakim momencie w tej chwili jesteśmy? Temu też bardzo dużo miejsca poświęca pani i w tej książce, w rozmowie z Agnieszką Drodkiewicz, ale też i w wieku XXI odnajdujemy tam trochę pozbawianie nas nadziei, ale też nie do końca. Nie stawia pani zupełnie diagnozy, może bardziej nas ostrzega przed tym, gdzie możemy wylądować, żyjąc tak, jak żyjemy.
Wiek XXI dla tych z Państwa, którzy tej książki nie znają, jest tak dwuznaczny. Kończy się z jednej strony na Księżycu, na której niedobitki ziemskie zrobiły sobie taką jakby kopułę, jakoś tam za pomocą techniki wegetują. No ale wiemy, jaki jest Księżyc, wiemy, że to nie jest takie piękne życie, jakie było na Ziemi, więc żyją tym, że resztki tych wspomnień o tej Ziemi, o tym wszystkim, co było takie piękne tutaj, żyją tą Ziemią, którą zatruły, zniszczyły, opuściły. Oczywiście to jest stara metafora o tym, że o jakimś wygnaniu z raju, który to raj zwykle sobie sami niszczymy. Ale kryje się za tym myśl, że postęp techniczny, od którego zapewne zależy przyszłość ludzkości, jest produktem bardzo utalentowanych, wybitnych i nielicznych jednostek. Na jednego Einsteina przypada zapewne 1 000 000 Benzwałów, mówiąc najkrócej. Co chcę przez to powiedzieć? To znaczy, że dostajemy nowe środki, ale mentalnie tkwimy dalej w przeszłości. Mamy dalej epokę, no może nie jaskiniową, ale w każdym razie nieprzystającą zupełnie już do tych nowych środków technicznych, które inaczej niż maczuga czy strzelba nie są tylko bezpośrednim zagrożeniem dla nas samych, ale są już zagrożeniem dla całej planety. No więc czy teraz jest pytanie, jak sobie z tym poradzimy? Czy ludzkość, homo sapiens jako taki zmądrzeje i zrozumie, że on dostał taką piękną planetę? Teraz już wiemy nawet lepiej, z każdym dniem wiemy lepiej, że w tym ogromnym wszechświecie nie ma aż tak wiele w naszych okolicach przyjaznych miejsc do mieszkania. Więc wydaje się, byłoby rzeczą rozsądną ochronić jakoś tą planetę, zapobiec dalszym wojnom, zapobiec jej zatruciu i destrukcji itd., itd. Ale czy do tego rozsądku ludzkość dorosła, czy potrafi przeskoczyć nad niezliczoną ilością konfliktów, które doprowadzają do wojen i te wojny w tym nowym wydaniu, no już wiemy jak wyglądają, jak straszna była pierwsza wojna światowa, jak jeszcze straszniejsza wojna, druga wojna światowa zakończona zrzuceniem bomb na Hiroshimę i Nagasaki. Wydaje się, że o tyle ludzkość zmądrzała, że do tej pory bomby atomowej już nie zrzucono i broni atomowej nie użyto. Pytanie jest, czy nie zostanie użyta. Jeśli zostanie użyta, no to z pewnością część tej planety zostanie zniszczona, zatruta. Również pada pytanie, mieliśmy reżimy totalitarne XX wieku, straszliwe, system stalinowski, system hitlerowski, różne odmiany faszyzmu. Teraz jest pytanie, czy ta technika, która jest dzisiaj, może bardzo łatwo stworzyć system jeszcze większej kontroli, system znacznie bardziej totalitarny. Można właściwie każdego podsłuchać, każdego skontrolować i tak dalej. Więc teraz jest pytanie, czy ludzkość jako cała temu będzie mogła zapobiec, czy to nie będzie możliwe. No jeśli temu się nie uda zapobiec, to będzie wyglądać marnie. Nikt nie jest prorokiem, ja również nim nie jestem. Nie mówię niczego nowego. Od II wojny światowej pierwsi właściwie sam Einstein przerażony tym, czym jest wybuch bomby atomowej. Oni przecież wiedzieli o tym, czym jest atom, ale nikt nie wiedział, czym będzie konkretnie Hiroshima. Dopiero wtedy zobaczyliśmy skutki, prawda? Więc on był tym pierwszą osobą, która wtedy postulowała, żeby broń atomowa była pod jakąś globalną, ogólną kontrolą i tak dalej. On sobie pierwszy zdał sprawę z tego, co tutaj może być. Ale tymczasem jest tu jeszcze wiele innych zagrożeń. Każdy z tych zagrożeń jest jednocześnie wielką szansą dla ludzkości, prawda? Mieszkam we Francji, gdzie połowa energii jest czerpana z reaktorów atomowych. Wszystkie wynalazki ludzkości, których dziś korzystamy, internet, to są wszystko rzeczy wspaniałe, ale każdy z nich również może być skierowany przeciwko nam. I teraz, czy się nam nad tym uda zapanować, czy to się wszystko uda, czy nie? Tego ja nie wiem. No, jest szansa i jest niebezpieczeństwo. No, będzie to zależeć od być może nie tylko nas samych, ale od okoliczności. Jak wiadomo, wojny wybuchają nagle. Nie za wszystko odpowiadamy sami. To znaczy rusza lawina wydarzeń i potem już tego nie można zahamować. Cokolwiek dziś rusza z miejsca jest w każdym razie o wiele bardziej niebezpieczne niż w przeszłości. A świadomość tego jest, jak mi się wydaje, nikła. Ja zresztą rozumiem dlaczego. No, człowiek rodzi się... Człowiek ma jedno życie, ono jest krótkie. Rodzi się w punkcie zerowym, około 35 lat osiąga swoje apogeum intelektualne, potem idzie w dół i swoich doświadczeń właściwie jednostka nowemu pokoleniu nie może przekazać wprost, jedynie pośrednio. Każde pokolenie buntuje się przeciwko rodzicom. Jest tu szalona komplikacja bytu. I trzeba sobie powiedzieć, że no, być może cały ten etap, przecież ludzkość jest tak krótka w historii tej planety. Ona trwała najpierw, zanim ludzkość powstała, być może będzie istnieć dalej już bez nas. Nie wiem, na ile możemy tutaj sprostać tym rzeczom, na ile już jesteśmy na złej drodze, ale może jesteśmy na dobrej drodze. To jest zagadka, myślę, taka sama dla mnie, jak dla każdego myślącego człowieka.
Trump nie był dla pani zagadką.
Trump pojawił się właśnie na horyzoncie nowojorskim jako taka brutalna postać nowego takiego spekulanta gruntów, który idzie, wszystkie omija przepisy i buduje jakieś wieżowce tam, gdzie miało stać coś zupełnie innego. No taki jakiś człowiek takiego dzikiego kapitalizmu. Więc kiedy on się pojawił, jakoś ja na niego zwróciłam uwagę. To był rok 87. On już się tam pojawił na naszym horyzoncie w 85 roku. Ale w każdym razie w 87 roku on się pojawił też w mojej książce jako Grump. Nie sądziłam, że kiedyś on zostanie również prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale widziałam, że to jest ten rodzaj postaci, która się żywi. Pożywką dla niej jest taki dziki kapitalizm. To się właśnie wtedy zaczęło wyraźnie zarysowywać. Dlatego, że tutaj powiem jeszcze więcej, że myślę, że te dwie wojny światowe, szczególnie druga wojna światowa, po raz pierwszy pojawiła się świadomość, że trzeba stworzyć sprawiedliwszy świat, że ogromne różnice społeczne prowadzą do konfliktów, a konflikty prowadzą do wojen. Im więcej jest tego rodzaju konfliktów, tym bardziej zagraża nam wojna. I po II wojnie światowej na całym Zachodzie były rządy socjaldemokratyczne, była wyraźna próba zmniejszenia różnic społecznych. A lata 80., 90. to jest ten okres, który dzisiaj trwa dalej, to jest ogromne rozwarstwienie, to znaczy bogactwo skupione w rękach nielicznych i to właśnie takich typów jak Trump. To jego budynki budowali, prawda, jacyś tam i nielegalni imigranci meksykańscy, których on przecież nie chce w ogóle mieć, bo ich się wykorzystuje, a potem się ich odrzuca, nie daje się im żadnych praw i tak dalej. Więc to jest wszystko on, który o tym mówi, o tej Ameryce, to jest, on jest najgorszym produktem tej Ameryki. No więc oczywiście, jeśli tego rodzaju ludzie dojdą do władzy, no to będzie to raczej wyglądać marnie. Więc ja go wstawiam do swojej książki, a w tej książce, w której mieszają się ze sobą czasy i epoki, w tym samym czasie odbywa podróż po Ameryce Johann Wolfgang von Goethe, który jest ciekawy wszelkich nowinek. I on jest tak, on się interesuje tym Trumpem i nawet uważa, że Trump do czegoś dojdzie. I krytykiem wielkim Trumpa jest Mojżesz Maimonides, który jest w mojej takim książce taką instancją moralną. No i tam rzeczywiście pojawia się taka karykatura Trumpa, również dlatego, że to jest budowniczy. A architekci w tym wieku spełniają bardzo dwuznaczną rolę. To znaczy wielu wybitnych architektów po prostu by chciało mieć taką tabula rasa. Wszystko zburzyć, żeby mogli te swoje wieżowce wybudować. I jak wiadomo, takim architektem, amatorem był Hitler. Jego zapiski to właśnie były taka idea, że jak już wszystko zostanie zrównane z ziemią, to się na tym zbuduje ten nowy wspaniały świat i on wtedy będzie znów architektem.